Świat się zmienia.
Iwona Damska, dzień dobry. Witam też panią Magdalenę Bigaj. Dzień dobry pani Magdo.
Dzień dobry.
Twórczynię i prezeskę Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa, a także autorkę znakomitego, prostego w przekazie poradnika, co akurat działa na jego korzyść, wychowanie przy ekranie, jak przygotować dzieci do życia w świecie cyfrowym, nie w świecie online, bo wiem, że pani tego porównania już nie za bardzo lubi na świat realny i na świat wirtualny.
No tak, zdecydowanie lepiej go unikać, bo mamy wtedy tendencję do przywiązywania mniejszej wagi do tego, co nazywamy wirtualnym, czyli takim kojarzącym nam się z opozycją do słowa realny, czyli takim mniej prawdziwym, mniej ważnym. I z tego wynika wiele konsekwencji, z którymi dzisiaj się borykamy.
No właśnie, pytanie, czy my mamy w dalszym ciągu dwie rzeczywistości, bo jeszcze parę lat temu powszechnie się w ten sposób mówiło, że jest właśnie ten świat wirtualny i świat realny, że to są dwie proste, równoległe, które nie mogą się spotkać. One się po prostu mieszają. Taka jest nasza rzeczywistość już teraz. Chyba nie możemy powiedzieć o tym, że to są właśnie te równoległe, które się nigdy nie spotkają.
Tak, zdecydowanie. I dla młodego pokolenia, wychowanego już za czasów powszechnego dostępu do internetu i smartfonów, w ogóle ten podział jest sztuczny. To tak jakby, żeby starsi słuchacze i słuchaczki zrozumieli, tak jakbyśmy dzielili świat na świat elektryczny i ten, w którym nie pali się światła elektrycznego. No jakiś absurd, prawda? Po prostu czasami palimy światło, bo jest ciemno, a czasami światło jest zgaszone, bo jest światło słoneczne. Tak samo ze światem cyfrowym, z przestrzenią cyfrową w zasadzie. Ja dlatego wolę w ogóle mówić przestrzeń cyfrowa, internet, bo to sugeruje, że to jest jakaś przestrzeń, w której też żyjemy. A jak mówimy świat, no to tak nam się kojarzy ten inny świat, jakiś alternatywny. Nigdyś tak było, kiedy mieliśmy do czynienia z takim bardzo prostym internetem, z ograniczonym dostępem, gdzie pewnie starsi słuchacze i słuchaczki pamiętają, gdzie mogliśmy być anonimowi, mieliśmy jakieś śmieszne niki. I to rzeczywiście była jakaś alternatywna rzeczywistość, bardzo wąska, dostępna dla niektórych. No dzisiaj to jest powszechne, to jest w zasadzie truizm, że technologie przenikają prawie wszystkie dziedziny naszego życia i trudno tutaj oddzielić, gdzie przebiega ta linia podziału. I myślę, że warto tak do tego podchodzić. To jest część naszego życia dzisiaj i nie ma co nawet się nad tym rozwodzić.
Oczywiście ja się zupełnie z panią zgadzam, natomiast chyba też musimy się trochę nauczyć żyć w tej przestrzeni internetowej, bo ona jest trochę inna. Przede wszystkim ona jest nowsza. Tak. No i musimy się nauczyć również prowadzić przez nią nasze dzieci. I tutaj zmierzam do dość smutnej i przykrej sprawy, która w dalszym ciągu się ciągnie, czyli do tak zwanej afery Pandora Gate, czyli afery wykorzystywania przez znanych youtuberów młodych dziewcząt przede wszystkim. Taka seksualizacja też i sexting, który oni uprawiają czy uprawiali. Mówiąc bardzo krótko, pewnie pani to rozwinie. I czy pani jest zaskoczona taką sytuacją?
No niestety nie jestem zaskoczona i chciałam też powiedzieć, że jestem przekonana, że to jest wierzchołek góry lodowej, bo w tych oskarżeniach padają poważne zarzuty. Z jednej strony o molestowanie seksualne w wymiarze fizycznym, ale także o grooming online, bo grooming, czyli zjawisko uwodzenia w tym przypadku dzieci, może mieć miejsce też poza internetem, ale internet jest sterydem dla tego zjawiska. Daje ogromne narzędzie, dlatego że taka osoba o niecnych zamiarach ma bardzo łatwy dostęp do swojej ofiary. I zwłaszcza, kiedy tą ofiarą właśnie ma być dziecko czy nastolatek. I to, co widzimy, to, co pokazuje Pandora Gate, to zwróćmy uwagę, że oskarżenia rzucają osoby, które weszły właśnie w dorosłość. Czyli to jest to, co staram się podkreślać, że te tak zwane social media babies, dzieci wychowane w czasach mediów społecznościowych, one teraz stają się dorosłe i dopiero zaczynają rozumieć, co je spotkało. Że to, co je spotkało, nie było w porządku. Nikt im wcześniej tego nie powiedział, dlatego że my jako rodzice nie jesteśmy do tego przygotowani. Nikt nas tego nie uczył. Nasi rodzice nas nie uczyli, jak bezpiecznie poruszać się w internecie. I to, na co ja zwracam uwagę w książce, żeby się nie obwiniać za to, tylko przyjąć taką postawę otwartości. Okej, nawaliłam tutaj, bo nie miałam pojęcia, że powinnam o tym z córką porozmawiać, ale teraz to naprawię. Nie biczujmy się, że tego nie zrobiliśmy, że pierwszy raz słyszymy o jakimś stewardzie czy innym influencerze, ale skoro już słyszymy, to zainteresujmy się, co ogląda nasze dziecko. Bo teraz dlaczego do tego doszło? To jest bardzo złożone zjawisko i składa się na nie kilka rzeczy. Po pierwsze, nie chcę zabrzmieć jak starsza pani narzekająca na młodych, bo ja nie narzekam tu na młodych, tylko akurat na starych, którzy stworzyli internet i wpuścili do niego dzieci. W internecie panuje ogromna seksualizacja przekazu, przyzwolenie na przemoc i to, co dzieci obserwują i twórcy internetowi, na przykład na YouTubie czy na TikToku, to to, że jeśli pokazujesz przemoc, to jesteś popularny. Jeśli pokazujesz materiały zawierające tę seksualizację, to jesteś popularny. Pokazujesz znęcanie się nad psem, urąganie osobom niepełnosprawnym, przemoc wobec koleżanki, którą tam się wyśmiewa albo każe jej się na siłę rozbierać. Takie rzeczy są po prostu, ja wymieniam rzeczy, które są w ogólnodostępnych kanałach na YouTubie czy na TikToku. Twórcy tych treści na tym zarabiają, ponieważ przy materiałach filmowych pokazują się reklamy, a to jest zysk zarówno dla twórcy takiego kanału patostreamerskiego, jak i dla YouTube'a, jak i dla reklamodawców, którzy tam te reklamy kupują. Więc panuje ogólne przyzwolenie dorosłych na to, żeby to się rozprzestrzeniało od wielu lat. No i dzieci tylko w to wsiąkają. One po prostu wchodzą w tak stworzony świat. Kolejna rzecz to jest popularność dwóch zjawisk wśród młodych i mówi o tym między innymi badanie nastolatki wobec pornografii zrealizowane przez NASK. Można w internecie znaleźć sobie raport z tego badania. On się ukazał rok temu w październiku.
Ale też można w pani książce przeczytać te dane.
Tak,
pani
tak,
się do nich odwołuje.
Tak, że no sexting, czyli rówieśnicza wymiana zdjęć o charakterze seksualnym, mniej lub bardziej roznegliżowanych, jest wręcz pewnym pokoleniowym doświadczeniem młodych. To znaczy jest uważana za coś normalnego, nikt nie robi z tego żadnego tematu. Bardzo dużo nastolatków wymienia się takimi treściami i ja chcę wierzyć w to, że oni często wymieniają się w sposób, który uważają za bezpieczny, to znaczy jakiejś swojej nastoletniej miłości wysyłają takie zdjęcie, co oczywiście też rodzi konsekwencje, ale mamy tutaj powiedzmy w miarę bezpieczną relację, ale oczywiście nie mają świadomości, że to może być udostępnione dalej, a po drugie, ponieważ to zostało znormalizowane, to ich czujność jest uśpiona, gdy o takie zdjęcie prosi ich idol. I teraz to, do czego zachęcam, żeby zwrócić uwagę, gdyby oskarżenia takie, jakie padły w Pandora Gate, padły wobec znanego aktora naszego pokolenia i dotyczyły jednego dziecka, w ogóle nie umniejszając cierpieniu ofiary, to by było natychmiast na czołówkach gazet. Natychmiast następnego dnia rozpisywalibyśmy się, nawet gdyby to był zagraniczny aktor. A tutaj w przypadku Pandora Gate w ogóle pierwsze jakieś doniesienia sprzed 2 lat zostały zignorowane, ponieważ dziewczyna, która to mówiła, ten jej powiedzmy image wpisywał się w tę seksualizację kultury internetowej i no i postanowiliśmy jej nie ufać, tak? Jako społeczeństwo. Pozwoliliśmy na to, żeby zostało to zbagatelizowane. Dopiero jak jakiś mężczyzna, influencer to nagłośnił, to nagle się tym zajęliśmy, a zanim w ogóle zajęły się tym profesjonalne media, to jeszcze minął prawie tydzień. I nadal mam wrażenie, że dorośli nie przywiązują wagi do tej sprawy, że to nadal nie jest temat wśród wielu rodziców. A tymczasem mówimy o influencerach, którzy mieli milionowe zasięgi, i to zasięgi w internecie, czyli dostęp bezpośredni do każdego dziecka.
Pani Magdo, ja myślę, że to może też wynikać z tego jeszcze myślenia takiego o tym świecie wirtualnym, że jeżeli coś się dzieje w tej puszce, że tak nazwę to kolokwialnie, internetowej, to nie jest takie do końca realne. Nie wiem, czy pani się ze mną zgodzi.
Oj, absolutnie, tak, ma pani rację. Ja dlatego na to zwracam uwagę, że to nie jest krzywda wirtualna. I w książce podaję zresztą przykład molestowania online. Co może nam się wydawać, jak to molestowanie online. Kilka miesięcy temu w którymś kraju skandynawskim skazano mężczyznę za 40 aktów molestowania online. I można się zapytać, na czym to polega, no co to za krzywda. No to jest krzywda. I w książce opisuję przykład dziewczynki, która była molestowana w świecie gry. Polegało to na tym, że w tym świecie gry dla dziewczynek ktoś zaprosił ją do tak zwanego osobnego pokoju. W takich grach można grać wspólnie albo na przykład iść jeden na jeden z kimś, to się mówi, że idziemy do osobnego pokoju grać. No i w tym pokoju zaczęła być pytana przez tę drugą postać z gry o to, czy chciałaby rozebrać swoją postać, potem czy kiedykolwiek dotykała się w miejsca intymne i tak dalej. No i ta dziewczynka była potem w traumie. Ona, jak przyznała się o tym mamie, po jakimś czasie to po prostu wybuchła płaczem, to się skończyło potem u terapeuty. To też jest molestowanie, mimo że wydaje nam się, że to są tylko słowa, ale słowa krzywdzą i dziecko czuje, że zadziało się coś niestosownego. Więc no naprawdę to, mimo że to jest w tej puszce internetowej, to naprawdę ma ogromny wpływ na nasze dzieci i dlatego jest ważne, żebyśmy o tym rozmawiali i uświadamiali się jako społeczeństwo, bo my jesteśmy dopiero na pewnej drodze do osiągnięcia takiego stanu wiedzy w społeczeństwie, że będzie nam już trochę łatwiej chronić nasze dzieci. Na razie jesteśmy na tym etapie, kiedy wiele dekad temu paliliśmy papierosy nad kołyską, no bo nikt nie wiedział, że to jest szkodliwe dla dziecka.
Rzeczywiście, edukacja, edukacja i jeszcze raz edukacja. Ja wrócę do sextingu, o którym też pani pisze w swojej książce, powołując się między innymi właśnie na to badania NASK. Okazuje się, że co piąty 16-latek twierdzi, że jego znajomi często lub bardzo często wysyłają innym treści o charakterze erotycznym. Ponad 41% 16-latków oraz co piąty młodszy nastolatek otrzymuje propozycję przesłania własnych materiałów erotycznych, przy czym prawie 1/3 tych próśb pochodzi od osób anonimowych, nieznanych naszym dzieciom. No to dość smutna statystyka i przy okazji taka konkluzja, bo przygotowując się do programu, czytając i słuchając trochę o aferze, o której dzisiaj rozmawiamy, Pandora Gate, słyszałam informację, czy właściwie takie podsumowanie młodego youtubera, że im się ta granica zaczyna troszkę zacierać, że jakby widzą te treści erotyczne i zaczynają na nie obojętnieć. To była taka jego refleksja smutna. No ale co? No to jeszcze więcej. Co? Tak mało? Jeszcze. Więc to jest też niebezpieczeństwo.
No to jest takie przesuwanie granicy w naszym mózgu, co jest dopuszczalne. Bo właśnie. Pamiętajmy, że my ciągle zapominamy, że my jesteśmy po prostu zwierzętami, które mają mózg będący organem, nie żadną magiczną kulą podlegającą dziwnym procesom woli, uczuć i czegoś tam. To jest mózg zaprogramowany w określony sposób, podążający na przykład za przyjemnością i przyzwyczajający się do podaży pewnych bodźców. Tak? To każdy z nas ze swojego życia, że jesteśmy w stanie przyzwyczaić się do różnych rzeczy, nawet do rzeczy nieprzyjemnych, jesteśmy w stanie przekraczać pewne granice. I to samo dotyczy kontaktu z treściami destrukcyjnymi, to znaczy mózg chroni się przed bólem, bo mózg nie chce odczuwać bólu, mózg chce być utrzymany w stanie równowagi, w związku z czym obojętnieje na przykład na krzywdę, no bo nie może za każdym razem przeżywać tego, że widzi krzywdę, albo obojętnieje na treści o charakterze właśnie seksualnym, czy wręcz pornograficznym. W tym samym raporcie, na który się powołuje w książce, no przeczytamy też o olbrzymiej popularności treści pornograficznych, olbrzymiej popularności wśród nastolatków. To mówimy tutaj o tym, że co piąty nastolatek w każdym tygodniu ogląda jakieś treści pornograficzne. I pamiętam rozmowę z osobą, która w Stanach Zjednoczonych była na takim zjeździe branży pornograficznej, na którym oczywiście poza producentami są też przedstawiciele największych firm technologicznych, no bo to jest biznes, a gospodarka rządzi światem przecież. I w panelu o tym, który był poświęcony dostępowi dzieci do pornografii, rozmawiano o tym, że trzeba rzeczywiście zacząć skutecznie ten dostęp ograniczać. Ale nie zgadniecie państwo dlaczego? No nie ze względu na to, że dzieci nie powinny mieć kontaktu z pornografią, tylko dlatego, że zauważono, że użytkownicy serwisów pornograficznych, którzy korzystają z nich od najmłodszych lat, już jako dzieci, tak bardzo przyzwyczajają się do tego, co tam jest, że zaczynają szukać coraz bardziej mocnych wrażeń i w momencie, kiedy są już osobami dorosłymi, czyli pełnoprawnymi użytkownikami zgodnie z prawem takich serwisów, to oni naprawdę już szukają takich rzeczy jak tak zwane filmy śmierci i tego typu drastyczne materiały wideo. Także no, to pokazuje najlepiej, co się dzieje z naszym mózgiem w kontakcie z treściami destrukcyjnymi. On po prostu obojętnieje, no bo to jest jego jedyna szansa na to, żeby nie odczuwać negatywnych emocji w kontakcie z trudnymi treściami.
No właśnie, pani też ma takie doświadczenia chodząc do szkół, rozmawiając z młodzieżą i widzi pani, jakim się te granice przesuwają. Coś, co dla pani jest ewidentnie erotyczne, czy zaczyna podchodzić pod pornografię, dla nich jest naturalne, tak? Oni są nawet zdziwieni, że wystawienie obojczyka w jakiś określony sposób, czy pośladka, no to no przecież co z tego?
Tak, ale ja je za to nie winię. No, otacza ich taka kultura, tak? Jeśli mamy nawet rozmaite koncerty relacjonowane przez telewizje prywatne i publiczne, na których no, bohaterki są bardzo roznegliżowane, no to dlaczego potem dziewczyna ma tego nie naśladować, jeśli jest powszechne przyzwolenie na to? To samo dotyczy zresztą przemocy. My tak lubimy nad tą młodzieżą załamywać ręce. Ojej, oni oglądają filmy przemocowe, patostreaming w internecie, ale ja sobie zdałam sprawę, na których warsztatach w podstawówce, że jak zapytałam, co to jest hejt, to po raz kolejny usłyszałam imię i nazwisko znanej osoby z telewizji prowadzącej program kulinarny. I pomyślałam sobie, no tak, no przecież oni robią dokładnie to samo, co my dorośli. Bo przyjrzyjmy się, co my robimy. W telewizji bardzo popularne są tak naprawdę formaty oparte o przemoc, czyli jest jakiś autorytet w danej dziedzinie, który teraz musztruje kogoś, co ma tego kogoś doprowadzić do jakiegoś ideału. Natomiast de facto doprowadza najczęściej do płaczu, jest tam tłuczenie talerzy, używanie brzydkich słów, pokazywane są jakieś dramaty odpowiednio zmontowane i teraz rodzice to oglądają, to leci w prime time, bohaterka jest potem w gazetach, jest popularna, jest w internecie, w serwisach plotkarskich. No to dlaczego właściwie młodzi mają tego samego nie robić, czyli nagrywać przemocy, wrzucać do internetu, a potem wszyscy to oglądają i jeszcze na tym można zarabiać. To jest dokładnie ten sam model, czyli to, że oni, dla nich coś nie jest jeszcze pornograficzne albo że w ogóle się nad tym nie zastanawiają, czy to jest pornografia, no to wynika tylko z tego, że no, obserwują, co robią starsi osobnicy w stadzie i powtarzają. Natomiast no, to jest oczywiście martwiące, że dostęp do pornografii jest dzisiaj tak prosty. Średnia wieku pierwszego dostępu do pornografii to jest 11 lat. I kiedy to mówię, to ja widzę po rodzicach zawsze, że oni nie dowierzają, że ich dziecka to dotyczy. No ale potem się okazuje, że jednak rzeczywiście chłopcy w łazience pokazali sobie na telefonie, ktoś komuś pokazał film pornograficzny. Młodzi potrafią to robić, oni zrobią nagranie ekranu i potem to rozpropagują, więc nie trzeba nawet wchodzić potem na strony pornograficzne. No dlatego my dzisiaj musimy dużo wcześniej z młodzieżą rozmawiać i pamiętam, jak Michał Sawicki, taki seksuolog zajmujący się tego typu tematami, powiedział mi, wiesz, oni i tak się zetkną z pornografią, więc jedyne, co my dorośli możemy zrobić, to teraz zadbać o to, co potem. Co potem, kiedy dziecko zetknęło się z przemocą w internecie, z pornografią, czy ono przyjdzie do nas, opowie o tym, czy będziemy umieli z nim porozmawiać na ten temat. No to są dzisiaj takie naprawdę trudne wyzwania rodzicielskie. Szczęśliwi ci, co wychowywali dzieci przed erą internetu.
No tak, były inne problemy, inne wyzwania, tak, ale faktycznie tak. Internet, tak jak jest potężnym narzędziem i może działać w różne strony i możemy dużo dobrego osiągnąć, choćby teraz mamy kontakt online, świetna rozmowa, nie goszczę pani w studiu, nad czym ubolewam, ale cieszę się, że mogę za pomocą właśnie nowych technologii to zrobić. Bardzo dziękuję, dotknęłyśmy tylko wierzchołek góry lodowej, nie tylko w aferze Pandora Gate, ale również w całym tym świecie cyfrowym, różnych problemach, które pani podejmuje, między innymi higieny cyfrowej. Zachęcam państwa do czytania książki, każdy kto ma małe dzieci, czy nastoletnie dzieci, to powinien to przeczytać, bo pani jako mama również trójki dzieci daje konkretne wskazówki, powołując się też na konkretne dane i konkretne przykłady. Bardzo dziękuję.
Dziękuję za rozmowę.
Magdalena Bigaj, twórczyni i prezeska Fundacji Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa, a także autorka książki Wychowanie przy ekranie, jak przygotować dzieci do życia w świecie cyfrowym. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Julii Barnowskiej dziękujemy za realizację programu. Iwona Dębska, do usłyszenia.
Świat się zmienia.